Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o byłym prezydencie Rosji, Borysie Jelcynie. Już niedługo minie 25 lat, jak podał się do dymisji i zrezygnował z prezydentury. Najbardziej jednak Polacy pamiętają go z wizyty w naszym kraju w 1993 roku i jego słowa przepraszam za zbrodnię katyńską i przywiezienie dokumentu potwierdzającego decyzję zgładzenia polskich oficerów podpisaną przez Stalina i innych. O Borysie Jelcynie rozmawiam z naszym gościem, profesorem Adamem Bartnickim z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Witam państwa, witam pana redaktora.
Skąd Borys Jelcyn pojawił się na rosyjskiej scenie politycznej? Urodził się w 1931 roku gdzieś na Syberii bodajże.
Na Syberii nie, na Uralu. Czyli prawie na Syberii, ale to jeszcze nie Syberia. W Nowosybirsku, to może dlatego ta Syberia, ale to jest Ural. Pojawił się z przypadku, jak bardzo wiele karier w tamtym okresie, no bo pochodził z nizin rzeczywiście, to nie jest Gorbaczow, który no jednak należał do establishmentu, czy rodzina należała do establishmentu, może nie tego pierwszego sortu rosyjskiego, no ale jednak Borys Jelcyn pracował ciężko, pracował na budowie i konsekwentnie piął się do góry, podczepiając się pod różnych polityków, no bo tak to w tamtych czasach było, nie tylko w Związku Radzieckim, ale również w Polsce.
Robił karierę w Swierdłowsku, dzisiejszy Jekaterynburg.
Jekaterynburg, tak.
Dokładnie. W tych sferach politycznych, ale nie tylko, sferach także gospodarczych.
W gospodarczych... Może tak to nie. On zajmował się budownictwem. Rzeczywiście w Nowosybirsku, Boże, w Nowosybirsku, Swierdłowsku, już mi ta Syberia mi tam została rzeczywiście. W Swierdłowsku. On został zauważony, ponieważ dostał zlecenie na zburzenie domu Ipatijewa, czyli tego domu, gdzie zamordowano rodzinę cesarską. Ten dom stał i nawet w Związku Radzieckim, nawet w czasach Stalina czy Chruszczowa, no bano się go zburzyć. Jelcyn dostał takie zadanie, że trzeba go wyburzyć i zrobił to, nie pytając się o nic. No i to pokazało, że jest wierny idei i można na niego postawić. I
no rzeczywiście. Zburzył symbol.
Zburzył symbol, który był poniekąd, no nie, nawet nie poniekąd, on był ikoną, ten symbol. I się nie bał. Inni się bali. Więc został zauważony. I to była podstawa jego późniejszych awansów jeszcze na Uralu. Przy czym no pamiętajmy, bo my tak mówimy Ural, ten Jekaterynburg, ale to było bardzo ważne miasto i bardzo ważny region, ponieważ tam był przemysł i to przemysł ciężki. W czasie II wojny światowej przenoszono zakłady przemysłowe właśnie w te regiony, więc może to jest daleko, może daleko od Moskwy, ale znaczenie tego regionu było bardzo duże
w tamtym okresie.
Teraz też jest ważne.
No bo tam cała zbrojeniówka praktycznie rzecz biorąc
Tak. No to jest sobie pokłosie II wojny światowej. Rzeczywiście tam zbrojeniówkę przeniesiono. Więc ta podstawa do kariery już w Moskwie, później w Moskwie, ona była. Być może nawet była większa niż u Gorbaczowa. No to jest podobny rocznik i trochę razem robili karierę. Bo Gorbaczow no, był z takich regionów no, bardziej rolniczych, bardziej ciepłych, bardziej turystycznych, że tak się wyrażę.
No i w pewnym momencie Borys Jelcyn wypłynął w Moskwie, dał się zauważyć. Jego kariera, można by powiedzieć, przyspieszyła na przełomie lat 80. i 90.
Borys Jelcyn został ściągnięty do Moskwy, ale co ciekawe, on został ściągnięty nie jako człowiek, który będzie prezentował to nowe rozdanie, takie gorbaczowowskie, ale uchodził za twardogłowego. I to twardogłowi go ściągali do Moskwy,
a on okazało im później się, wywinął
numer dla wszystkich, tak na dobrą sprawę, bo bardzo szybko oparł się na Gorbaczowie. No, tylko znowu, Borys Jelcyn pewnie nie wierzył w pierestrojkę, na pewno nie wierzył w demokrację, nawet nie rozumiał tych pojęć. To jest człowiek, czy był człowiek, który... wstawał rano i prawdopodobnie sobie myślał, co dzisiaj mogę zrobić, żeby moja władza była większa, żebym mógł dalej dojść. I takim jego sposobem było...
Czyli taki typowy aparatczyk w sposobie myślenia?
Typowy aparatczyk, dokładnie typowy aparatczyk, który myślał tylko o sobie i swojej rodzinie. To jest ważne, tak? Bo to jest też różnica z Putinem. Bardzo wierny był swojej rodzinie. Tak myślał o swojej karierze i postawienie na Gorbaczowa wydawało mu się w tym kontekście zasadne, no i do pewnego stopnia zasadne było, no bo w samej Moskwie, już przy Gorbaczowie czekały na niego no bardzo duże godności. Przede wszystkim został szefem moskiewskiej organizacji partyjnej. To był bardzo duży awans, bo moskiewska organizacja partyjna była najważniejsza w kraju. No przy czym, no znowu nie zachowywał się tak, jak tego Gorbaczow oczekiwał, bo Gorbaczow chciał rękoma Jelcyna no, zrobić pewne porządki, wyczyścić ze swoich przeciwników.
Czyli wyciągać kartofle z
czyimś rękoma, oczywiście. A Borys Jelcyn wykorzystał stanowisko do autoreklamy. No, jeździł metrem czy tramwajem do pracy, żona robiła zakupy w
zwykłych
sklepach.
Z jednej strony nie rozumiał, co to jest demokracja, ale z drugiej strony stosował takie rodem z demokracji mechanizmy zdobywania popularności.
No tak, właśnie tak. No, miał dobre czucie społeczne, on miał to czucie społeczne rzeczywiście. Przy każdej takiej okazji, gdzie jechał właśnie tramwajem, czy robił zwykłe zakupy, to pojawili się dziennikarze, robili zdjęcia, potem były artykuły. To drażniło elity partyjne. Drażniło, no bo...
One się zawsze jakimś murem od społeczeństwa jednak oddzielały.
No, żyły w swoim własnym świecie, więc takie przenikanie tych światów nie było najlepiej widziane.
No i doszło do momentu, kiedy Borys Jelcyn został przewodniczącym rosyjskiego, czy wtedy jeszcze sowieckiego parlamentu. Potem no, doprowadził jednak do rozpadu Związku Radzieckiego. 1991 rok. Wiskitki niedaleko nas, w Puszczy Białowieskiej. Doszło do rozpadu bodajże 6 czy 8 grudnia.
Nie wiadomo, kiedy zaczęli imprezować panowie. No tak. Wiadomo, kiedy skończyli razem ze Związkiem Radzieckim. No ale zanim do porozumień białowieskich, trzeba przypomnieć 87 rok. To była bardzo dziwna sytuacja. Borys Jelcyn wygłosił bardzo agresywne przemówienie skierowane przeciwnikom Gorbaczowa w biurze politycznym. Moim zdaniem wydawało mu się, że zyska tym poklask u pierwszego, a okazało się, że nie. Że w świecie partii no, istniały jakieś konwenanse, które polegały na tym, że nie atakujemy się bezpośrednio. Jelcyn złamał te tabu i został odsunięty. On przeżył to bardzo mocno, nawet próbował popełnić samobójstwo. Prawdopodobnie to było sfingowane. On się...
chyba przedawkował alkohol.
Nie, to jeszcze może nie. Tam było troszkę inaczej. On nożyczkami uderzył się w pierś. Pojechał do kliniki. Lekarze orzekli, że tam nic takiego nie było, ale Gorbaczow go rzeczywiście odwiedził w tym szpitalu. Przekonał się, czy nic mu nie jest. Tak czy owak Gorbaczow zszedł na drugi plan. Zaczął być odsuwany. On bardzo cierpiał z tego powodu.
Jelcyn,
tak, oczywiście. Bo do tego czasu jego kariera posuwała się cały czas do góry, a tutaj nagle poleciał w dół i to poleciał dosyć gwałtownie, boleśnie. To nie jest tak, że został zdegradowany kompletnie, bo dalej był ministrem budownictwa, dalej miał wszelkie apanaże i przywileje w tym świecie komunistycznym. Niemniej tutaj wiadomo było, że jest koniec jego drogi na szczyt establishmentu partyjnego. I mamy ten 87, 8, 9 rok. Pojawia się razem z Odwilżą, z Pierestrojką, z Głasnością, pojawia się opozycja w Związku Radzieckim i opozycja szuka kogoś, kto będzie jej głosem. To nie byli głupi ludzie, oni zdawali sobie sprawę, że to nie może być no, jakiś taki demokrata, nie wiadomo skąd, to musi być właśnie członek z establishmentu, który rozumie komunizm, ale który będzie też dla komunistów no, przynajmniej w miarę akceptowalny. A Borys Jelcyn miał tą opinię człowieka, który był w stanie bronić pierestrojki nawet przed całym Gorbaczowem, ale przeciwko przed tym twardogłowym. No i wszedł w ten sposób do ruchu demokratycznego, nie będąc demokratą, nie rozumiejąc demokracji, stał się ikoną demokratów.
Ale ta ikona była specyficzna, do tego za chwilę wrócimy. Skupmy się teraz na doprowadzeniu jednak do rozpadu Związku Radzieckiego, no i później do tej słynnej wizyty Jelcyna w Warszawie. To może za chwilę w drugiej części, ale na razie rozpad Związku Radzieckiego. Dlaczego to doszło? Podglądam ostatnio różnorodne programy ukraińskie i tam bez przerwy jest taki, no już prawie slogan, że to my, Ukraińcy, doprowadziliśmy do rozpadu Związku Radzieckiego.
Na pewno nie Ukraińcy. Jeśli miałbym wskazać osobę, która doprowadziła do upadku Związku Radzieckiego, to nawet nie jest Gorbaczow, jak niektórzy oskarżają go o to, tylko właśnie Borys Jelcyn. Biograf Gorbaczowa napisał takie zdanie, cytuję z pamięci, że no było bardzo wiele przyczyn rozpadu Związku Radzieckiego, ale najważniejszą przyczyną była zwierzęca nienawiść między Gorbaczowem i Jelcynem. Jelcyn działał bardzo konsekwentnie, w zasadzie po 1987 roku, bardzo konsekwentnie, żeby wrócić na szczyt władzy, a ten szczyt władzy oznaczał pozbycie się Gorbaczowa, oczywiście. Najlepiej razem ze Związkiem Radzieckim, chociaż to bardzo długo nie wchodziło w grę. Jelcyn został prezydentem rzeczywiście Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Sowieckiej w czerwcu 1991 roku. Był negocjowany nowy układ, no, powołujący jakiś nowy Związek Radziecki w jakiejś nowej formie i w zasadzie było wszystko już dogadane i wybuchł bunt.
Pucz
Janajewa. Też bardzo tajemnicze wydarzenie, bo no, nie wiemy po dziś dzień, czy to było z inspiracji i za wiedzą Gorbaczowa, czy nie. Są różne opinie. Gorbaczow się od tego odżegnywał. Ja bym jednak się skłaniał, że Gorbaczow wiedział o tym. No, z drugiej strony Gorbaczow zadzwonił do Jelcyna na początku tego puczu pytać się, czy to Jelcyn, no bo coś się stało, a Jelcyn też nie wiedział, co się stało. Jelcyn był na swojej daczy podmoskiewskiej i to jest bardzo ciekawe wydarzenie, że on z tej daczy, to jest jednak kilkadziesiąt kilometrów, bezpiecznie dotarł do centrum Moskwy, a jego dom był obserwowany przez służby. Nawet były sugestie, że trzeba wyeliminować. No, Janajew czy Pułko zdawali sobie sprawę, że to jest zagrożenie numer jeden, no, ale jednak przeważyła decyzja, żeby Jelcyna ocalić, żeby on dojechał do Białego Domu, to się tak nazywało wtedy, to ten budynek w tamtym czasie parlamentu.
Rady Najwyższej.
I tam no, rozpoczęto ten wielki protest. Dlaczego pozwolono mu dojechać? Jelcyn przechwycił oprócz tych haseł demokratycznych również hasło nacjonalistyczne. Wielkiej Rosji, odbudowy Rosji. A w establishmencie, czy armijnym, czy służb, czy partii było bardzo wielu nacjonalistów rosyjskich, którzy nie chcieli być w Związku Radzieckim, tylko chcieli być w jakiejś Rosji, która prawdopodobnie miała chęć kontrolować cały ten obszar radziecki, ale nieco w innej formie.
Czyli federacja, ale pod hegemonią rosyjską.
Pod hegemonią rosyjską właśnie, bo ta Rosja w Związku Radzieckim się zatarła. No proszę pamiętać, że my tak mówimy czasami Rosja Sowiecka, ale to był Związek Radziecki, gdzie Rosja była jednym z członów, Rosja była też jedną z republik obok Białorusi i Ukrainy, która zawiązywała ten Związek Radziecki. Teoretycznie one były tam równoprawne. Więc ten nacjonalizm i takie powolne orientowanie się części elit na Jelcyna prawdopodobnie uratowały mu życie. Niektórzy zagrali na dwa fronty i tym samym wygrali. Ale też Jelcyn wygrał swoje życie.
Nie było... Kiedy podjął decyzję, że no, jadę do tej puszczy, napijemy się wódeczki z Szuszkiewiczem i Kuczmą i rozwalimy Związek Radziecki.
To z Krawczukiem jeszcze.
Z Krawczukiem,
oczywiście. To jeszcze chwilkę trwało, bo zaraz po puczu no, trzeba było coś z tym fantem zrobić, ale też z Gorbaczowem, z partią komunistyczną, z KGB, czyli z tymi instytucjami, które no, do dokonały tego przewrotu. Gorbaczow faktycznie został pozbawiony władzy i pozycji politycznej, chociaż w dalszym ciągu wydawało mu się, że o czymś decyduje. Próbował podpisywać dokumenty, próbował o czymś decydować, próbował organizować różne spotkania dotyczące nowej formy federacji. No i wszyscy coraz bardziej go lekceważyli, a ostatecznie chodziło o rozliczenia dotyczące ropy naftowej, czy generalnie surowców między Republikami, Białorusią, Ukrainą i Rosją. Panowie spotkali się. Stół był dosyć dobrze wyposażony, tak powiem. Miło zaskoczył delegację rosyjską. Zresztą pamiętamy, że po tamtej naradzie prezydent Ukrainy zgłosił wniosek formalny, żeby prezydent Jelcyn nie wypowiadał się po spożyciu. Bo rzeczywiście tego spożycia było tam bardzo dużo.
Dał wiele popisów.
W pewnym momencie w czasie tych, powiedzmy, rozmów doradca Borysa Jelcyna, Borbulis, stwierdził, dlaczego mielibyśmy rozliczać się, korzystając z tej czapy radzieckiej centrali. Możemy robić to między
bezpośrednio.
No a zatem poszła następna konkluzja, że w zasadzie po co nam jest Związek Radziecki. Więc panowie prawdopodobnie mocno podochoceni w nocy. Ucieszyli się swoim pomysłem, ogłosili światu tą decyzję, a rano trzeba było jakoś tą decyzję skonsumować. Istniały obawy wyrażane przez uczestników tej, nie powiem, biesiady, konferencji, spotkania, że Gorbaczow wyśle jakieś oddziały powierzchni desantowej i aresztuje za zdradę stanu, bo to w jakimś sensie była zdrada stanu. Oczywiście oni się powoływali na ten dokument z 22 roku, powołujący Związek Radziecki. Te trzy republiki powoływały, więc teoretycznie te trzy republiki mogły rozwiązać.
I stało się.
Przy czym pamiętajmy, że kilka miesięcy wcześniej było referendum dotyczące przyszłości Związku Radzieckiego i republiki, które brały udział, no generalnie powiedziały, że nie, chcą dalej Związku Radzieckiego, a tutaj ten głos został zlekceważony.
No i taki był koniec Związku Radzieckiego.
No i jeszcze mam chwilkę czasu?
Za chwilę powrócimy do rozmowy i między innymi opowiemy o tym, dlaczego Borys Jelcyn, przyjeżdżając do Warszawy, pokazał dokumenty związane ze zbrodnią katyńską.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest dzisiaj profesor Adam Bartnicki z Uniwersytetu w Białymstoku. Zamknęliśmy rozdział pod nazwą Związek Radziecki, czy wystąpienie w Warszawie Borysa Jelcyna. To był rok, kiedy pożegnaliśmy wycofujące się z naszego kraju wojska sowieckie. To było takie definitywne zakończenie właśnie ze Związkiem Radzieckim i to przyznanie się do tego, że to Sowieci, czyli Rosja Sowiecka stała za zbrodnią, że to najważniejsi członkowie władz sowieckich podpisali decyzję o likwidacji polskich oficerów?
Znaczy, na pewno było pewne nowum, bo no, teoretycznie Gorbaczow rozpoczął ten proces, ale Gorbaczow niby się przyznawał, ale się nie przyznawał i prosił swoich naukowców, żeby wymyślić mu antykatyń. Ten problem jeńców wojny 20 roku to jest oczywiście problem stworzony przez badaczy rosyjskich, żeby przykryć ten problem Katynia. Więc to było tak trochę tak, ale nie do końca. A Jelcyn? No, pierwsze lata Jelcyna to jest kompletna katastrofa państwa rosyjskiego, które się rozpada. To, że się nie załamało kaskadowo, to i tak jakiś cud. Był głód.
Przypomnijmy, prawie 50% spadek płac chociażby.
No tak, ale kompletne wyczerpanie rezerw i walutowych, i złota, i inflacja i w zasadzie to, że Rosja przetrwała te pierwsze miesiące, czy no, pierwsze kilkanaście miesięcy, to była zasługa kredytów świata zachodniego, który robił wszystko, żeby ten Rosja, żeby przetrwała. Chociaż tak powiedziałem, bo to może podświadomie, bo Zachód też bardzo dużo robił, żeby Związek Radziecki przetrwał. Ostrzegano Gorbaczowa przed Jelcynem i do czego ten Jelcyn może doprowadzić. Mieliśmy czy Rosja miała wielki konflikt między parlamentem, czy zjazdem deputowanych ludowych i prezydentem Borysem Jelcynem. Rusłan Hasbułatow, przewodniczący, speaker, taka funkcja była parlamentu, który był bardzo bliski dla Jelcyna, a jak dostał trochę władzy, to zaczął tworzyć drugi obóz polityczny i ten konflikt był absolutnie dramatyczny, bo przecież on się skończył w październiku, we wrześniu październiku 1993 roku ostrzelaniem budynku parlamentu przez czołgi wysłane na ulicy Moskwy przez Borysa Jelcyna. Tutaj teoretycznie ten Jelcyn mógłby uchodzić za tego złego, ale tak naprawdę Rudzko i Hasbułatow, Rudzko był wiceprezydentem, budowaliby już w tamtym momencie taki reżim, jak budował później Władimir Putin.
Więc wracamy do tej wrześniowej
wizyty. No ale ja nie bez powodu o tym powiedziałem właśnie w wrześniu, październiku 1993 roku, no bo Jelcyn był bardzo słaby i być może to zadecydowało o próbie otwarcia. Mieliśmy też, to złożyła nam się ta kwestia wycofania żołnierzy sowieckich, bo oni 17 września 1993 roku ostatni żołnierze rosyjscy wyjechali z terytorium Polski. No ale też pamiętamy, że to od nas, z Polski i bodajże z Litwy, to na samym końcu wyjechali z niektórych państw znacznie wcześniej, więc nie wiem na ile to był sukces, na ile jednak porażka tych pierwszych rządów Rzeczpospolitej. Trudno mi powiedzieć, co motywowało Borysa Jelcyna.
Chciał mieć spokój na polskiej granicy?
No raczej też nie. Polska jako państwo nie traktowała Rosji w tamtym momencie w sposób wrogi. Też było różnie, bo mieliśmy wizytę Lecha Wałęsy w maju 1992 roku, która miała nieco inny wymiar niż koncepcję rządu Olszewskiego wobec Rosji. No ale to politykę naszą wewnętrzną zostawmy. Był to jakiś akt, który
odwagi?
Powinniśmy... Też, jeśli mówimy o Rosji, to na pewno tak. Nigdy się wcześniej nie zdarzyło, żeby... Takie głębokie wyznanie ze strony przywódcy, cara, nie wiem, prezydenta, pierwszego sekretarza, czy generalnego sekretarza, bo tam też była różna nomenklatura, żeby coś takiego było. Przywódcy, czy rosyjscy, czy sowieccy generalnie Polaków nie lubili, może oprócz Breżniewa, bo on też akurat Polaków i Gierka lubił. Ja tutaj nie będę używał sformułowania lubił, nie lubił Borys Jelcyn, ale na pewno to, co zrobił z punktu widzenia nas, Polaków, należy się dla niego za to szacunek.
No i pojawiła się druga kadencja, wygrał kolejne wybory, ale jednak w 1999 roku z końcem tegoż roku podał się do dymisji. Miał już dosyć, ale czy Rosjanie mieli dosyć jego wybryków?
No, Rosjanie mieli go dosyć już w 1996 roku, bo on startował do tych wyborów z pozycji 2% poparcia. Wszyscy wiedzieli o jego ekscesach alkoholowych w tamtym momencie. No to był poważny problem już o charakterze politycznym. Wszyscy o tym dyskutowali. Wszyscy znali tą skłonność, przy czym tam była skłonność oczywiście do kieliszka, taka nawet może więcej niż skłonność, ale też trzeba pamiętać, że Borys Jelcyn był ciężko chory. On miał wypadek lotniczy w Hiszpanii. Miał jakieś bóle w okolicy chylandziwowe. On brał całe garście leków przeciwbólowych. Czasami bełkotał dlatego, że był na lekach, a niekoniecznie dlatego, że był pijany. Chociaż że...
Jedno z drugim się łączyło.
Tak, bo zapijał też te leki alkoholem. Miał też operację serca. Rzeczywiście był człowiekiem bardzo chorym.
I z tego powodu zrezygnował. Jeszcze przez kilka lat pożył. Zmarł bodajże w 2007 roku.
W 2007 roku umarł, tak.
Dziękuję bardzo. Przypomnieliśmy dzisiaj postać byłego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. Naszym gościem był profesor Adam Bartnicki z Uniwersytetu w Białymstoku. Nasz gość jest autorem wydanej w tym roku książki pod tytułem Borys Jelcyn. Studium upadku.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Ja też dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski. Do usłyszenia.